według ekspertów i lekarzy tracimy kontrolę nad pandemią. Za miesiąc będziemy jak Włochy, jeżeli się nie opamiętamy. Mamy dzisiaj rekord zachorowań na COVID-19, ponad 3000 przypadków i niestety rekord zgonów. Zmarło w ciągu doby 75 Polaków. Dziś również nasza rozmowa z Łukaszem Jankowskim, dziennikarzem Radia Wnet, który został zakażony chińskim koronawirusem. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Monika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, za chwilę przejdziemy do naszej rozmowy z redaktorem Jankowskim, ale zanim to zapraszamy was do zadawania pytań, pisania komentarzy na czacie, a także na kontakt@idzpodprand.pl. Będziemy się do nich odnosić na bieżąco i na bieżąco skomentujemy krótko to, co się dzieje w Polsce. Lekarz Bartosz Fiałek w rozmowie z Wirtualną Polską alarmuje. Za miesiąc będziemy mieli Włochy, jeśli się nie opamiętamy. Jak oceniacie tę wypowiedź, panowie? Czy to jest przesada?
Nie, to nie jest przesada i dodałbym jeszcze, że będziemy mieli północne Włochy, niestety, albo Hiszpanię. I to nie jest niestety dobra oferta wakacyjna, tylko prognoza, że umrze bardzo wielu Polaków, że będą umierać może nawet tysiące Polaków dziennie. Już prawie umierają setki i mówimy o śmierciach na samo COVID-19. Już donoszą lekarze z wielu miejsc, że z wielu regionów, że miejsc w szpitalach nie mogą znaleźć dla pacjentów z COVID-em, choć w całej Polsce tych przygotowanych podobno miejsc jeszcze jest więcej niż tych wymagających hospitalizacji, no to one nie są równo rozmieszczone, tak jak są rozmieszczeni chorzy. Także niestety trzeba szukać tych miejsc daleko. Często są to miejsca też nie na oddziałach zakaźnych, tylko już przygotowywane na innych oddziałach. Inni chorzy wcale nie chcą leżeć z chorymi na COVID w jednej sali. To się trudno dziwić. I nie tylko ten lekarz mówi o tym scenariuszu, na przykład profesor medycyny Wojciech Szczeklik na Twitterze przed chwilą podałem, też mówi, że problemem są przede wszystkim miejsca szpitalne, w szczególności intensywna terapia, on akurat w tym się, właśnie tą dziedziną się zajmuje i też mówi, idziemy pełnym pędem w scenariusz włoski, także to zdecydowanie nie jest przesada. Myśmy pokazywali te prognozy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego ponad miesiąc temu. Teraz one są zaktualizowane, były pod koniec września. Dla Polski przewidywano, że 175 zgonów osiągniemy około 26 października.
To już
osiągnęliśmy już.
Mamy 7 października, już są takie liczby. Doktor Jakub Zieliński z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, tracimy w tej chwili trochę kontrolę nad rozwojem epidemii. W 2 na 3 przypadki nie znamy źródła zakażenia chorego. Wiemy jednak, że w dużej mierze są nim dzieci w szkołach.
Czyli dzieci
w szkołach w dużej mierze rozprzestrzeniają COVID-19.
I praktycznie są poza wszelkim testowaniem, bo w większości przypadków nie mają objawów. To dopiero jak przynoszą koronawirusa do domów, to ich rodzice lub dziadkowie mają objawy. Czyli sami sobie, rząd zafundował Polakom wylęgarnię koronawirusa. Także za ten wzrost, za całą pandemię oczywiście komuniści chińscy ponoszą odpowiedzialność, ale za ten wzrost jesienny ponoszą odpowiedzialność komuniści z PiS-u. Bo to oni swoimi centralistycznymi, zamordystycznymi nakazami zakażają Polaków. My mówiliśmy, przejdźmy na nauczanie zdalne. To jest naprawdę bardzo proste w XXI wieku. Socjalizacja dzieci jest możliwa w małych obszarach sąsiedzkich, szeroko pojętej rodziny, a nie koniecznie w 1000 czy mającej 2000 czy więcej miejsc szkole, kołchozie, gdzie dzieci będą praktycznie rozsadnikami epidemii. Mówiliśmy to. Mówiliśmy w sierpniu jeszcze. Oczywiście mówiliśmy też w czerwcu. 3 lata temu wystąpiliśmy do MEN-u z pismem prosząc o zgodę na przeprowadzenie eksperymentalnej szkoły zdalnej.
Niestety.
To myśmy 3 lata temu zrobili.
Ministerstwo, a także nauczyciele tłumaczą, że zdalne nauczanie jest bardzo trudne.
No to, ale możliwe. To zaraz. Śmierć dziadka jest lepsza, czy potrudzenie się trochę przy komputerze w domu? No proszę odpowiedzieć sobie prosto na to pytanie. Śmierć dziadka, babki, choroba siostry i tak dalej. Czy to jest lepsze niż pewne utrudnienia w edukacji przez parę miesięcy czy tygodni? Zobaczcie, w sierpniu zapowiedzieliśmy ten scenariusz, który się dzisiaj rozgrywa. Nie jesteśmy uniwersytetem z Waszyngtonu, ale to było w tej telewizji mówione. To się, co się dzisiaj dzieje?
Minister zdrowia Adam Niedzielski. Na tę chwilę nasz system zdrowia zabezpiecza sytuację pandemiczną, ale musimy sobie zdawać sprawę, że granice wydolności przy tak dużym tempie dziennych zachorowań będą testowane, powiedział wczoraj. Cezary Kłosowicz, czy rzeczywiście twoim zdaniem pójdziemy w tę stronę włoską czy hiszpańską, czy jednak dzięki obostrzeniom, które są wprowadzane przez rząd, w jakimś stopniu ta sytuacja pandemiczna się zahamuje w swoim rozwoju?
Rząd teraz to wprowadza żadne obostrzenia, bo tam ogranicza liczbę tam ludzi na imprezach z 75 na 50, czy tam ze 100 na 75 w strefie takiej, a tu...
To co, powinno się
takiej
zakazać całkowitych zgromadzeń?
Oczywiście, że teraz nie powinno być żadnych większych zgromadzeń. Nie powinny być też otwarte szkoły i nie powinny być otwarte szkoły wyższe, bo to teraz się zacznie i tego efekt będzie znowu za parę tygodni.
A wejdę ci słowo, już nawet dzisiaj jest efekt. W Krakowie akademiki Akademii Górniczo-Hutniczej już są zakażone. Już pierwsi studenci trafiają do izolatoriów. Nie wiadomo, jak się rozegra sytuacja. To zobaczcie, dopiero parę dni roku akademickiego.
Tak, i w innych uczelni krakowskich też już pojedyncze przypadki są wykryte. I to są takie właśnie obostrzenia na przykład na tych uniwersytetach, że ktoś z zewnątrz nie może wchodzić do akademika. No a jak się zjedzie 300 osób z całej, do jednego akademika, czy więcej z całej Polski. I tam się trafi jeden, dwóch zarażonych i ktoś tam, izolacja między studentami w akademiku, no to jest fikcja. No, dopiero jak się okazał zakażony, no to jest w izolatorium, no ale tymczasem ilu zaraził, to nie wiadomo. Także to absolutnie bezsensowne i ściąga się ludzi na zajęcia, które można naprawdę zrobić zdalnie, bo o ile jeszcze praca z dziećmi najmłodszymi, 7-8-letnimi zdalnie, rozumiem, że jest faktycznie trudniejsza, no to ze studentami, no to jak nie chce się uczyć, no to niech się nie uczy, to już jest jego problem, ale jak chce się uczyć, to zdalne nauczanie spokojnie można zrobić, a takich kierunków, gdzie jest niezbędne osobista jakaś obecność, jest naprawdę nie tak dużo.
A część zajęć można przecież przełożyć na następny semestr tych laboratoryjnych czy innych.
Teoretyczne zrobić teraz, a praktyczne później.
Później, czy w czasie wakacji przecież można jeszcze laboratoria przyszłych wakacji otworzyć. Różne są pomysły, zresztą wielkie uczelnie angielskie, na przykład te najsławniejsze, to już chyba na wiosnę ogłosiły, że w tym roku nie ma mowy o stacjonarnej edukacji. Ale zobaczcie, jak wpływ rządu wygląda na poszczególne nawet uczelnie.
Bo nasze uczelnie też ogłaszały, że będzie zdalnie, po czym zrobiły mieszane. Czyli
mieszane.
No to wymieszały. Pokażę wam przykład lubelski. Tu wielka pochwała dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Rzadko chwalimy ten uniwersytet. Tym razem władze uczelni zachowały się bardzo odpowiedzialnie i wprowadziły zdecydowaną większość zajęć zdalnych. Podczas gdy KUL, z którego właśnie pochodzi profesor Czarnek, który jest teraz ministrem. Nie wiem, czy go już tam zaprzysięgli, bo nie wiem, czy...
Jeszcze nie.
Czyli zdalnie nie można zaprzysięgać. No,
nie można.
No jakoś tak. Jeszcze go nie zaprzysięgli, no ale już robi jako minister, chociaż nie robi, bo jest zakażony koronawirusem i tam siedzi gdzieś w domu, czy w jakichś innych izolatorium, nie wiem dokładnie. W każdym bądź razie, zobaczcie, KUL, chociaż no, bardzo mało ma takich zajęć laboratoryjnych, czy jakichś, jeśli w ogóle, mógłby wszystkie zajęcia prowadzić zdalnie, no to zdecydował się na otworzenie wszystkich kierunków dziennie. No bo taki jest rząd, taki jest Czarnek, a Czarnek powiedział, że on jest za tym, żeby system edukacji był realizowany przez fizyczną obecność. Od przedszkola do KUL-u.
No właśnie, o tym...
Dlatego, gdyby w Polsce, że tak powiem, system prawny funkcjonował, to paru zdolnych prawników już pozywałoby rząd o skutki dla swoich klientów zakażenia bądź śmierci bliskich. Bo to jest wina rządu, co się teraz dzieje.
O tym też rozmawialiśmy z redaktorem Łukaszem Jankowskim. Za chwilę ta rozmowa. Jeszcze chciałam was zapytać. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował, że będzie przymus posiadania zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do zasłaniania nosa i ust, które będzie zwalniać z zakładania maseczki. Lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek, współpracująca z naszą redakcją, mówi, że no, mamy chorych, infekcje, opiekę nad covidowcami, a tu jeszcze wymyślił zaświadczenia. Jak się do tego odniesiecie?
Rozumiem, że to jest zaostrzenie tej polityki sprawdzania, czy ktoś ma maseczki i kontroli, tak, że wszyscy mają mieć, oprócz tych, co tam lekarz ewentualnie wskaże, że są jakieś przeciwwskazania. Tu na tych lekarskich przeciwwskazaniach nie wiem, jakie by to miały być. Pewnie niektórzy mają.
No podobno ciężka
nie wiem,
choroba...
czy teraz będą musieli się udać do lekarza po te zaświadczenia.
Ciężka choroba psychiczna. Tu nawet redaktor Kubicka, no bo ten człowiek jest nieodpowiedzialny i nie rozumie, po co są maseczki, no to jeszcze go karać, no byłoby tu jakimś może nadużyciem. Ale zobaczcie, że wszyscy biskupi katolicy, kiedy zjechali się, jest takie zdjęcie, w internecie chodzi. Ciekawe, czy oni mają wszyscy zaświadczenia, że są szajbnięci poważnie? Ja nie wiem. Jak to interpretujesz?
Przy czym policjant ma też decydować, czy to ma być kara, czy pouczenie. W razie tam, no, już jak uzna, no to rozumiem, że takie przypadki może rozpatrzyć bez zaświadczenia. Generalnie maseczki trzeba nosić i to nie tylko w strefie czerwonej czy żółtej, tylko teraz wszędzie. Teraz już cała Polska jest praktycznie strefą czerwoną, jeśli chodzi o ryzyko zakażenia, także tu już nie ma co tego rozdzielać. Był czas, że można było stosować środki takie dedykowane faktycznie do gmin. Były gminy, gdzie nie było koronawirusa, więc nie trzeba było aż tak ostro, ale te wszystkie inne posunięcia rządu, jak właśnie otwarcie szkół, uniwersytetów i różnych niepotrzebnych spraw, jak imprezy, no spowodowały, że już teraz no, dzielenie na regiony nie sprawdzi się.
Tutaj, jeśli chodzi o maseczki, jeden z naszych widzów pod wczorajszym programem skomentował, że jego bliskie osoby z rodziny pracowały w Polfie Tarchomin. Całe życie w maseczkach. Całe życie w maseczkach. I gdzieś, nie wiem, tu możemy zobaczyć, do którego roku życia, do 98 roku życia ta pani dożyła, mimo że całe życie spędziła w maseczce, także całe życie zawodowe oczywiście. Także te gadki o tym duszeniu, o tych różnych powikłaniach i tak dalej, to są chińskie komusze bzdury powielane przez idiotów.
I o maseczkach również rozmawiałam z Łukaszem Jankowskim, który, tak jak mówiliśmy, jest dziennikarzem Radia Wnet, który został zakażony koronawirusem. Zapraszam teraz na tę rozmowę i wracamy po niej i porozmawiamy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, i wciąż czekamy na wasze komentarze i pytania. Witam serdecznie, Monika Chojecka, telewizja Idź Pod Prąd, a ze mną jest dziennikarz Radia Wnet Łukasz Jankowski. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
24 września napisałeś na Twitterze, że jesteś zakażony koronawirusem. Czy mógłbyś powiedzieć, czy w ogóle wiesz, jak doszło do zakażenia?
Nie, tutaj nie mam pojęcia, gdzie, kiedy, jak, ale możliwości jest całe multum, bo mieszkając w Warszawie, poruszałem się głównie po moim mieście komunikacją miejską, stąd interakcja między osobami była możliwa z wielu kierunków, albo metro, albo tramwaj, albo chodnik, albo kawiarnia, albo restauracja. sytuacja. Dość blisko mnie mój sąsiad miał koronawirusa, ale ja z nim akurat kontaktu nie miałem, więc było blisko, ale nie udało się, żeby tutaj ustalić jednego jasnego kierunku transmisji wirusa, więc dalej jest to niespodzianka i myślę, że dla wielu osób, które nagle się budzą z wynikiem pozytywnym testu na COVID, czyli wynikiem dodatnim, tam gdzie wykryto w organizmie pacjenta czy badanego patogen SARS-CoV-2, no to oni często, jak słyszę, nie do końca mają pojęcie, skąd on mógł się przywlec i to jeszcze pewnie będzie miało swoją kontynuację w naszej rozmowie, bo to też może pokazywać, że akurat w Polsce pandemia wymknęła się spod kontroli, bo po prostu nie wiemy, skąd ona do nas przychodzi, do osób zakażonych. W moim przypadku tak jest, nie mam bladego pojęcia, gdzie i od kogo mogłem się zakazić.
Rzeczywiście jeszcze porozmawiamy o pandemii również w Polsce, ponieważ dzisiaj Ministerstwo Zdrowia ogłosiło rekord zakażeń. 3003 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa, 75 osób zmarło. To są rekordy od początku pandemii, ale o tym za chwilę. Jak zareagowałeś na tę wiadomość, że jesteś zakażony koronawirusem? Tak jak mówiliśmy, jest to jeszcze niepoznany do końca wirus pochodzący z Wuhan.
To prawda, wirus, który tak naprawdę chyba nie wiemy, jak on się wydostał, czy to jest przypadkowa transmisja, czy celowa. Wszyscy mówią, że raczej przypadkowa transmisja od zwierzęcy, ale nikt nie jest w stanie udowodnić tak naprawdę, jak do tej transmisji doszło, czy to wprost nie toperza, czy z rykowca, czy z łuskowca, czy z węża, czy po prostu jest to uciek nie z laboratorium. Tego nie wiemy i obawiam się, że długo się nie dowiemy, jak to faktycznie wyglądało, nie będziemy mieli pewności, jak ta transmisja do organizmu ludzkiego wirusa SARS-CoV-2 przebiegała. Ja byłem, muszę powiedzieć, ciężko zdziwiony, bo przechodziłem przeziębienie dość mocne, jak na mnie i dość takie rzeczywiście ciężkie. Ja z reguły, jak jestem przeziębiony, czy mam jakieś objawy około, czy paragrypowe, albo zgoła grypowe, to po jednym, góra dwóch dniach wstawałem do pracy i w zasadzie nie zalegałem w łóżku od długiego czasu na dłużej. Tutaj 5 dni rzeczywiście nie byłem w stanie na tyle się doprowadzić różnymi farmaceutykami, które zbijały gorączkę i objawy, żeby pójść do pracy. No i kiedy te objawy minęły, stwierdziłem, że skoro jest pandemia, a pracuję w mediach, żeby nie narażać własnego miejsca pracy, nie narażać osób, z którymi się spotykam jako dziennikarz, a przede wszystkim moich bliskich i znajomych, zrobię sobie test. Tutaj też pewnie wątek zaznaczę, który jeszcze do nas wróci. Test musiałem zrobić sobie prywatnie, ponieważ Państwowa Służba Zdrowia przy moich objawach odmówiła mi czy skierowania na test. To różnie wychodzi, bo znam przypadki osób, które miały tylko kontakt i żadnych objawów i dostawało swojego lekarza tu skierowanie na test na NFZ. Są takie przypadki, gdzie osoby miały bezpośredni, długotrwały kontakt z osobą zakażoną i miały objawy, ale lekkie. I nawet to nie wskazywało, aby lekarz pierwszego kontaktu w Warszawie skierował taką osobę na bezpłatny test. Ja, jak już powiedziałem, nie łapałem tych bezpłatnych testów, ale stwierdziłem, że na tyle będę odpowiedzialny i na tyle mam dobrą sytuację, że jestem gotowy bez wielkiego żalu i mówiąc kochanie ściubiania się wydać 500 zł na test prywatny. I w moje urodziny, 22 września pojechałem, jak już tylko przestałem kichać i kaszleć i gorączkować na test i byłem, muszę powiedzieć, ciężko zdziwiony, kiedy 2 dni później przyszła przed rano wynik pozytywny, byłem przekonany, że będzie negatywny i że spokojnie wrócę do pracy i że wszystko wróci do normy, jak zacząłem wynik i pogrubiony, wyboltowany napis pozytywny w dwóch rubryczkach dotyczących obecności koronawirusa w organizmie, to rzeczywiście, muszę powiedzieć, trochę ścięło mnie z nóg. Szczególnie, że czułem się już nieźle, no a potem poza tym zaczął się okres izolacji i jeszcze cała opowieść z kontaktem z Państwową Służbą Zdrowia, ale to już pozwolę ci zadawać pytania.
Za chwilę właśnie o to zapytam, ale chciałam jeszcze dopytać, czy bałeś się, że umrzesz, kiedy zobaczyłeś ten pozytywny wynik testów. Przecież widzieliśmy to, co się działo na początku we Włoszech, później w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji. Tam ludzie umierali po prostu, czasami nawet na ulicach.
Jeżeli chcesz szczerej odpowiedzi, to wierzę, że jestem urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, że w ogóle nie brałem tego pod uwagę, a poza tym miałem dość lekkie objawy. Czyli miałem gorączkę, to miałem 38 stopni, nie miałem takich objawów. Mój kolega z pracy, który też nie został skierowany na testy, realizator, rzeczywiście on ciężko przechodził i cały czas nie ma pewności, to będzie robił sobie test naprzeciw ciała, czy ma, ale on miał temperaturę pod 40, 39, 9,2, to się ciężko przechodził i to pewnie był koronawirus, ale dalej nie mamy pewności, bo nie dano mu zrobić testu, mimo tego, że miał bardzo, bardzo wysoką temperaturę i bardzo poważne objawy. Ja miałem bardzo lekkie, więc nie bałem się o swoje życie, chociaż taki moment, kiedy najciężej, tam miałem po 38 stopni, oczywiście dość uciążliwy kaszel, potworny, oczywiście ból mięśni, oczywiście, bo taka dolegliwość, która mogła być, która nawet nie mogła, która była męcząca i dokuczliwa, bo to ciężko było zasnąć, tak, taki rwący ból mięśni, to starałem się uzyskać informacje. Lekarz pierwszego kontaktu oczywiście jest zapchany, ale to rozumiem, no to jest dużo pacjentów teleporady, ale na przykład sanepid całkowicie wysiadł. Tak? W Warszawie sanepid, jeżeli ktoś chce porady, co ma robić, dobrego słowa, no jakiejś takiej elementarnej, nawet już nie medycznej, tylko czysto nawet takiej psychologicznej pomocy, że jest się w kontakcie, że ktoś tam jest po drugiej stronie, że jak będzie gorzej, to można zadzwonić, no to w Warszawie wiem, że różnie to bywa. Akurat na prowincji jest lepiej, w Warszawie sanepid całkowicie nie działa. Czy jest rozłożony na łopatki całkowicie, sanepid tylko działa, jeżeli ma sprawę do pacjenta. Tak? I też się sanepid do mnie odezwał, mimo że ja tam w środę, w czwartek dzwoniłem, tylko się odezwał w następnym tygodniu, w czwartek, kiedy do nich wpłynęło z tej prywatnej firmy pismo, że jest człowiek z testem dodatnim. Dopiero wówczas sanepid w Warszawie jakoś się ogarnął i stwierdził, że może warto się ze mną skontaktować. Natomiast jeżeli chodzi o takie zagrożenie życia, to nie.
Jak oceniasz w takim razie tę decyzję wcześniejszą ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że lekarz na teleporadzie może skierować właśnie pacjenta na testy na COVID dopiero kiedy on deklaruje, że ma te 4 objawy koronawirusa? Jak to było w twoim przypadku?
Znaczy ja, jeżeli chodzi o te wytyczne, o których mówił minister Niedzielski, to się rzeczywiście nie łapałem, tak, no bo nie miałem duszności, nie miałem wysokiej temperatury, miałem tylko kaszel, stan gorączkowy albo podgorączkowy, no i ból mięśni, tak, no ale to rzeczywiście było za mało, aby spełnić całe spektrum, jak to oceniam. Tutaj musiałbym wejść już w element takiej sfery poza moją wiedzą, bo nie wiem, mogę się domyślać i te domysły idą w różnych kierunkach od tego, że na przykład w ogóle nie ma testów w Polsce, w sensie, że one są, ale w bardzo niewielkiej liczbie, że ich w ogóle nie ma, w sensie w takiej ilości, aby przebadać wszystkich tych, którzy powinni być przebadani. No różne są domysły, ale efekt jest taki, że przy tych wytycznych puszczamy wirus po Polsce samopas. Znaczy, jeżeli się nie testuje osób, które nie przechodzą bardzo ciężko tego wirusa, to znaczy, że przepuszczamy przez sito osoby, które przechodzą go ze średnimi albo lekkimi, albo zgoła bez niemalże zauważalnych objawów, którzy potem wychodzą i dalej będą zakażać. Znaczy, ja jestem po mojej historii i tak jak się kogo ja zakaziłem, bo zakaziłem kogoś z mojej rodziny, to jest pewne, ale bardzo lekko to przechodziła ta osoba i nie dostała skierowania na lek. Jestem przekonany, że te liczby, powiedzmy, no, zakażonych pewnie około 100 tysięcy, już teraz nie zliczam na bieżąco, ile mamy sumarycznie tych zakażeń od początku, już mogło przebić albo podchodzi pod 100 tysięcy. Z mojego indywidualnego przypadku, gdzie ja państwo polskie, jestem przekonany, że w Polsce tych przypadków wielokrotnie więcej. Tak, że to może być 500 000, może być więcej. Ja sam byłbym osobą niezdiagnozowaną i może bym zakaził kolejne osoby, no bo jednak on się wykluwa, tak? Nie ma gorączki, nie ma silnego kaszlu, nie ma bólu mięśni, ale cały czas ten, jak wykazał test, ten wirus we mnie był. Gdybym nie wydał 500 zł, nie poszedł sam, to bym z tym wirusem poszedł do pracy, do polityków i nie cały czas bezobjawowo i ten wirus byłby zwalczany, cały czas bym zakażał dalej i takich przypadków jak ja podejrzewam, jest multum w Polsce.
O tym mówił też Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, również lekarz w rozmowie z tobą. Powiedział, obecnie w Polsce panoszy się koronawirus, powinniśmy wykonywać 100 tysięcy testów dziennie. Jak oceniasz w takim razie tę strategię ministra zdrowia Niedzielskiego, który no, stwierdził, że trzeba zmniejszyć liczbę testowania?
To jest dla mnie irracjonalne podejście. To jest tak jak tłuszcz termometr miesiąc gorączki, tak? Bardzo adekwatna analogia do tego, jakie są objawy koronawirusa. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, nie wiem po co jest to robione. Znaczy to tylko może chwilowo obniżyć stopę zakażeń. Ok, nie zrobimy 30, nie zrobimy 50 tysięcy testów, zrobimy tych testów 18 tysięcy, tak? Nie 50, nie 100, a 18, 20. No to wtedy przypadków siłą rzeczy będzie mniej, no będzie ich 2000, 3000, ale to potem wyjdzie w liczbie zgonów. To już wychodzi w liczbie zgonów, tak? No bo te osoby, które mają słabe objawy, mają silny organizm, przechodzą tego koronawirusa łagodnie, tak jak to było mniej więcej w moim przypadku, zakażą kogoś, to będzie miał mniej szczęścia, tak? U kogoś to jest akurat osłabiony albo ma intensywny okres pracy, mniej sypia, tak? Wirus się dostanie, szybko się namnoży i potem będą kłopoty. Ten mechanizm niskiego testowania dla mnie jest pisem, najprostszym i niezwykle skutecznym przepisem na to, abyśmy za 2-3 tygodnie, za miesiąc mieli sytuację, nie daj Boże, włoską albo hiszpańską, ale to jest prosta ścieżka i ja jej nie rozumiem. Ja się dopytuję Ministerstwa Zdrowia, no bo jakby mam taką możliwość, do nas chętnie powiedzmy obecnie rządzącej przychodzą i formalnie i oficjalnie się pytam, czy są wytyczne, żeby zakazać. Nie ma tam kierownictwo Ministerstwa Zdrowia z tym rozmawiam, mówi absolutnie nie, absolutnie zalecamy wysyłać, są testy, można je robić, mamy przepustowość tam ileś, chyba teraz 40 tysięcy, ale nie robi się tylu tych testów, a z drugiej strony mam informację od chociażby mojego lekarza pierwszego kontaktu, który powiedział, że pani doktor powiedziała mi wprost, którą znam z mojej miejscowości, jakoś tam ufam, nie miała potrzeby, aby mnie oszukiwać, że z jednej strony ministerstwo mówi często oficjalnie testujcie jak najwięcej, a z drugiej strony, chociaż jest wypowiedź pana Niedzielskiego, która by to kwestionowała, a z drugiej strony moja lekarz pierwszego kontaktu powiedziała, nieoficjalnie mówi się nam, nie wysyłajcie masowo na testy. Tak, znaczy, i to się potwierdza w praktyce. Tak, słowa mojej pani lekarz pierwszego kontaktu potwierdzają się w praktyce, bo ja mam już z moich znajomych, rodziny, z tym miałem kontaktów, czy z osób, które się uczyły, jak powiedziałem, jestem zakażony, same się do mnie odezwały, mam kilkanaście przypadków osób, które spokojnie się kwalifikowały i z kontaktu, i z objawów na zrobienie testu, a im tego testu odmówiono. Więc coś tu bardzo ciężko nie gra, mówiąc kolokwialnie.
Wracając do posła Andrzeja Sośnierza, czy uważasz, że on byłby dobrym ministrem zdrowia?
Trudno mi powiedzieć, bo był kiedyś szefem NFZ-u i ja mam troszeczkę inne poglądy ogólne od pana posła Sośnierza, chociaż nie moja rola jest oceniać polityków, jako po poglądach jestem od ich odpytywania. Na pewno jest to osoba, która ma przekonanie, że wie co robić. I to jest dużo w tej sytuacji, bo to jest osoba, która opowiada o pandemii mniej więcej to samo. Tam jakby się też można pewne niuanse i korygowania kursu znaleźć, ale mniej więcej do ogółu jest to koherentne i spójne przez wszystkie miesiące pandemii. No jest to ciekawe, bo jest to polityk, który po pierwsze mówi to, co myśli, mówi odważnie, nawet jeśli się z nim nie we wszystkim zgadzam, to ma swoją realną wizję, coś czego poprzedniego ministra zdrowia i obecnego czasami nie widać. Tak? Czasami też, że oni są bardzo reaktywni, że raz mówią to, raz mówią co innego. Więc tutaj jest ten plus, tylko też pamiętajmy, żeby być jak najszerszy obraz opowiedziany, że znacznie łatwiej jest mieć spójną, jasną wizję, kiedy jest się no, niejako w opozycji do rządu. Tak? Zawsze łatwiej jest krytykować i jako krytykant mieć spójną wizję, a trudniej jest potem, kiedy się człowiek zderza z rzeczywistością i z niewydolnością polskiego państwa, w przypadku sanepidu, który jest instytucją skrajnie niewydolną, to trudno potem jest tą swoją jasną wizję realizować, ale rzeczywiście pod tym względem wyróżnia się z polskich polityków.
Wracając do twojej sytuacji, powiedz, czy kiedy zdecydowałeś się na powiedzenie o tym, że jesteś zakażony koronawirusem, napisałeś o tym na Twitterze, czy spotkał cię hejt ze strony internautów? Na przykład Adam Małysz powiedział, że jak ogłosił swoją chorobę publicznie, to wtedy zorganizowana grupa ludzi zaczęła go metodycznie zwalczać i hejtować w sieci. Jak to było w twoim przypadku?
Tutaj nie ma porównania, jakby Adam Małysz był w pełni znaną, każdy zna Adama Małysza, to jakby nic dziwnego, że jeżeli jest jakaś grupa, która za wyższe sobie negowanie pandemii, no to wzięła sobie tego sportowca na cel albo zgoła, nie, ja zgoła w celu jakby pokazania, że zaraził gdzieś się szwendał. Ja żadnych takich sygnałów nie miałem, jak osoba w zasadzie nieznana, więc jakby tylko ci, którzy mnie obserwują na Twitterze, ci, którzy mnie znają, to spotkałem się z całą masą ciepłych słów i SMS-ami i w mediach społecznościowych i telefonicznie od osób, których często bym się nie spodziewał. Także w moim bloku, gdzie odbywałem izolację, nie spotkałem się z żadną, to tak jak się słyszało na początku wiosny, co do lekarzy na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, że były takie sytuacje, że ktoś tam, jak był gabinet lekarski w bloku, to namazał jakieś znaki, żeby nie przychodzić, albo zrywał tabliczki lekarzom, bo się bali, albo kazali się wyprowadzać z bloku. Medykom, którzy pracowali w szpitalach, szczególnie tych, które zajmowały się koronawirusem. Ja, może to jest kwestia szczęścia, ale żadnego jednego negatywnego sygnału nie otrzymałem i to bardzo było przyjemne, ale otrzymałem całą masę wyrazów wsparcia, troski, pomocy, tak, czy pomóc przynieść zakupy, zrobić tutaj. To było szalenie miłe i wszystkim bardzo serdecznie za to dziękuję.
No to pozytywny przypadek, optymistyczny. Cieszymy się. A powiedz, tak, czy nadal jesteś chory? Nadal przebywasz w izolacji?
Nie jadę. Dlatego jestem pod krawatem i w marynarce, bo wczoraj o północy skończyła mi się izolacja. Też jest ciekawa historia o tej izolacji, ale tak, po 13 dniach, czy łącznie znacznie więcej, bo najpierw tydzień, przeszło tydzień samoizolacji, no bo miałem symptomy, miałem gorączkę, kaszlałem, troszeczkę kichałem, więc jakby nie wychodziłem z domu, no i potem wyszedłem raz, żeby zrobić test i jeszcze czekałem na wynik testu, żeby wyjść w ogóle, ale to dzięki temu, że jest postęp techniki, dzięki temu, że pracuję w fantastycznych miejscach, które umożliwiły mi w pełni pracę zdalną, mogłem sobie ten luksus pozwolić. To jest pytanie, tak, ile osób, które ma trudniejszą sytuację zawodową i albo pracę, która wymaga obecności, ile osób w mojej sytuacji by wyszło, bo by musiało być, tak? Ja mogłem postąpić, powiedzmy, odpowiedzialnie, może to samochwalstwo, no ale tak to określmy, bo nie wychodziłem, od kiedy miałem objawy, chociaż pracowałem z domu non-stop, poza jedną audycją, którą odwołałem, bo rzeczywiście nie byłem w stanie i mogłem jeszcze zrobić sobie test i czekać na jego wynik, tak? Ile osób, nie mając zwolnienia, nie mogąc się dodzwonić lekarza pierwszego kontaktu, a mając na karku szefa, który jest nie tyle ile wymagający, ile jest szefem rygorystycznym, mówi nieważne, masz gorączkę, nie masz, masz przyjść do pracy, to nie zrobi sobie testu i wróci do pracy, tak? Więc ja byłem w wyjątkowej sytuacji, że mogłem tak postąpić, więc najpierw ponad tydzień, prawie 10 dni samoizolacji, no a potem już 13 dni zasądzonej izolacji po pozytywnym teście, kiedy już żadnych objawów w zasadzie nie miałem, tak? I siedziałem przez blisko 2 tygodnie, będąc w pełni zdrowy w mieszkaniu na tych 50 metrach, zamknięty. To też jest ciekawy aspekt całej pandemii.
A powiedz, czy widzisz u siebie jakieś zmiany, czy powikłania, czy jest zmiana w twoim stanie zdrowia po przebytej chorobie COVID-19?
Nie ma, Bogu dzięki, nie ma, nie odczuwam żadnych jakichś takich niepokojących symptomów, że mam powikłania, ale to nic nie znaczy. Ja z racji tego, jak człowiek sam czegoś doświadczy, to nagle zaczyna się bardzo szybko uczyć. Donald Trump tak powiedział, że jak trafił do szpitala, to była przekoła koronawirusa i rzeczywiście jest tak, że intensywnie zacząłem czytać i w przypadku SARS-a jedynki, tak? To zarazę, którą znamy pod nazwą SARS z przeszło 10 lat. Tam było znacznie mniej osób zakażonych, też wirus z Chin, z tamtego rejonu świata. Było znacznie mniej zakażonych, znacznie mniej zgonów, więc tam nie było takiej prawdziwej pandemii, chociaż chyba stan pandemii formalnie WHO ogłosiło, ale się nie mylę, to tam powikłania wychodziły osób młodych, ale dopiero po pół roku. Tak, znaczy my jako ludzkość my nie wiemy, jakie będą powikłania SARS-CoV-2. Przy SARS-1, czy też tego koronawirusie podobnego typu, to był szereg bardzo różnych chorób zdiagnozowanych od serca i płuc po atak na układ nerwowy na przykład, który wyłączał z możliwości pracowania, tak, na trwale. Zgonów w wyniku powikłań było bardzo niewiele, ale też niewielu było zakażonych, jak powiedziałem, ale zakres i różnorodność powikłań przy okazji SARS-1 jest diagnozowana olbrzymia i my nie wiemy, jakie takie osoby jak ja, czy te dziesiątki milionów, setki milionów osób zakażonych, jakie będą miały powikłania za pół roku, za rok. Więc to jeszcze, nawet jeśli będzie szczepionka i zdławimy tą taką, powiedzmy, w tym wypadku prostą pandemię i te proste objawy, to nie mamy pojęcia, jak długo przyjdzie osobom, które wyzdrowiały i przeszły koronawirusa, czy w ogóle społeczeństwom, bić się i walczyć z powikłaniami, o których w tej chwili nie mamy.
W związku z tym pytanie moje, co byś powiedział w takim razie tym osobom, które nie wierzą w wirusa, nie wierzą w pandemię, albo takim, które lekceważą wirusa, mówią, że to jest coś, no, można powiedzieć, lżejszego niż grypa i że nie powinniśmy się przejmować koronawirusem?
Znaczy, ja się miałem na takiej telewizji, która raczej zajmuje się podkreśleniem, że pandemii nie ma, tam starałem się polemizować. Co do grypy, ja mam jeden argument, który wydaje mi się powinien kończyć sprawę. W zeszłym roku, w roku 2019, wykryto w Polsce 5 milionów przypadków grypy. To może być zaniżone, może być zawyżone. Część osób brała L4 na grypę, a była zdrowa, żeby zrobić remont, albo pojechać sobie na wakacje. Naturalna praktyka. Część pewnie się nie diagnozowała, to powiedzmy, że jest to około 5 milionów i to może być wiarygodna liczba zakażeń na grypę w zeszłym roku. Umarło na grypę 150 osób. I żeby była jasność, w tej liczbie są też, są przede wszystkim i tylko chyba i wyłącznie osoby, które miały choroby współistniejące, tak? To nie ma tam młodych 20-30-latków pełni sił, którzy są wysportowani i sobie spokojnie radzą. Tam są prawie wyłącznie osoby starsze i też no, schorowane, mające inne choroby. My oficjalnie, to jest pewnie bardzo mocno zaniżona dana, no ale powiedzmy oficjalnie mamy te pod 100 tysięcy zakażeń koronawirusem, no i mamy ile zgonów? 2,5 tysiąca, tak? 5 milionów do 150, 100 tysięcy do 2,5 tysiąca zgonów i to pokazuje różnicę, ile bardziej zjadliwy jest koronawirus niż grypa. Chociaż, żeby była jasność, nie chcę negować i nie chcę także jakby negliżować tego argumentu, że bardzo ostra walka z koronawirusem spowodowała pewną zapaść polskiej służby zdrowia co do leczenia innych chorób onkologicznych, kardiologicznych. To też trzeba brać pod uwagę, że będzie fala zgonów wywołanych nie tylko zakażeniem, ale tym, że służba zdrowia przeszła w telemedycynę, że odwołano planowe zabiegi, etc., etc., że diagnostyka innych dziedzin chorób leży, ale to nie jest wina koronawirusa. To nie znaczy, że trzeba się go nie bać i trzeba się zakażać i zostawić pandemię samą sobie, bo to będzie miało jeszcze gorsze skutki, ale to jest kwestia, że trzeba inaczej ułożyć polską służbę zdrowia, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, a osoby, które wyciągają wniosek, że więcej osób może zginąć w wyniku innych chorób niż na COVID, dlatego trzeba pozwolić, żeby COVID szalał jak chciał, no to jest wniosek idioty. Przepraszam za ostre słowa, no ale to jest po prostu głupie. Więc te osoby, które uważają, że tego wirusa nie ma, albo teraz będą chojraczyć, chodzić bez masek, są po prostu osobami, które nie tylko siebie narażają, bo jakby to mogą, nie wiem, chorobę, jak popełnić samobójstwo, nie sobie skoczą z mostu. Przepraszam, może to nie eleganckie i nietaktowne, ale te osoby nie siebie narażają, tylko narażają wszystkich dookoła. Tak? Znaczy, są osoby, które są tykającymi bombami dla otoczenia. Tak? Są znowu przy tej może nieeleganckiej, nietaktownej analogii z samobójcą. To nie są osoby, które postanawiają same sobie zabić, tylko za sobą chcą pociągnąć jeszcze swoją rodzinę albo kilka innych osób, bo jak chcą odejść, to z fajerwerkami i nie sami. Tak? Więc żeby skończyć tą nie najlepszą analogię, to są osoby, które stanowią zagrożenie dla innych. Pali o ich własny los, one zagrażają osobom dookoła nich i w związku z tym powinny być piętnowane, czy powinny to być osoby, które są surowo karane i bardzo się cieszę z wczorajszej deklaracji pana ministra Niedzielskiego, że w końcu przepisy epidemiologiczne będą egzekwowane.
Chciałam cię jeszcze zapytać o działanie właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości w związku z pandemią. Mówimy o ministrze Niedzielskim, który zmienia zdanie w zależności też od reakcji lekarzy. No to dobrze, że jednak na tę reakcję reaguje. Ale szczególnie premier Mateusz Morawiecki mówił przed wyborami, że wirus jest w odwrocie, już teraz nie trzeba się go bać, trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. A teraz słyszymy od premiera, że epidemia nadal jest i jest groźna. Nośmy maseczki, dmuchajmy na zimne. Jak oceniasz te słowa premiera Morawieckiego i działania?
To muszę powiedzieć, że jestem... Znaczy z jednej strony to są słowa, które bardzo łatwo wykorzystywać i robi to opozycja, ale ja na przekór podejmę się obrony pana premiera, bo rzeczywiście w lipcu tych zakażeń było niedużo, inny okres roku, inny okres aktywności i chyba argument, który rzadko pada w dyskusji nad tym cytatem, który w tej chwili niefortunnie, ale zobacz sobie, jaki był wzrost zakażeń w wyniku wyborów. Tak, czy rzeczywiście to zachęcanie, żeby Polacy wzięli udział w wyborach, na ile przełożyło się na wzrost zakażeń w drugiej połowie lipca czy na początku sierpnia, no bo tyle trwa inkubacja. Znaczy tutaj nie ma i w tym sensie premier może się bronić, że jego apel i apel rządu, żeby Polacy wzięli udział w wyborach i bez trwogi wybrali swojego prezydenta, czy on rzeczywiście przełożył się na wzrost zakażeń, moim zdaniem nie przełożył się. Czyli jak się patrzy na sytuację epidemiologiczną z drugiej połowy lipca i sierpnia, to ten apel nie miał przełożenia i nie przełożył się bezpośrednio na zagrożenie Polaków, ale przełożył się i tu rzeczywiście premier ma problem pośrednio, no bo stworzył klimat takiego luźnego traktowania obostrzeń, który teraz przynosi efekty. Więc czy jest pośrednio winny, tylko no pamiętajmy, że już się przypisuje premierowi, że jest mordercą. Nie wiem, czy jego apel nie wywołał bezpośrednich skutków, ale pośrednio niestety tak.
Właśnie tutaj też mówimy to często w telewizji Idź Pod Prąd, że na początku, kiedy było kilka przypadków koronawirusa, zaczyna się zamykać nawet lasy, a teraz, kiedy no, rzeczywiście już mamy kilka tysięcy przypadków, dopiero zaczynamy te obostrzenia przywracać. Jakie są twoje prognozy, już ostatnie pytanie na temat pandemii? Kiedy to się skończy i czy myślisz, że Polska pójdzie w dobrą stronę, na przykład taką stronę jak Tajwan, gdzie dyscyplina była rzeczywiście wielka, czy pójdziemy w stronę Włoch, tak jak mówią lekarze, między innymi w rozmowie z Wirtualną Polską Bartosz Fiałek, za miesiąc będziemy mieli Włochy, jeśli się nie opamiętamy.
Dużo zależy od mediów, dużo zależy od dziennikarzy, na ile uda się to jednak przekonać Polaków, że to jest groźny wirus. Nie będzie, mam nadzieję, zadanie trudne, bo temu zadaniu będą pomagać dane, które na co dzień do nas spływają. Bardzo tragiczne dane, zwłaszcza o liczbie osób śmiertelnych. Czy musimy sobie przypomnieć, że pandemia cały czas trwa, no a od rządu oczekuję, żeby jednak wychodził naprzeciw obostrzeniom. Po pierwsze, trzeba się zdecydować, jednak trzeba coś zrobić na przykład z sanepidem, tak? Że jeżeli się przez wakacje i okres wiosenny nie udało sanepidu uzbroić, to albo go teraz na szybko dozbroić, żeby on funkcjonował także w wielkich miastach, nie tylko na prowincji. gdzie w wielkich miastach jest łatwiej o transmisję wirusa, rzecz jasna, albo inaczej poukładać obowiązki polskiego państwa wobec osób zakażonych, bo moim zdaniem polskie państwo już w tej chwili jest w wielu segmentach wobec pandemii po prostu niewydolne, a będzie jeszcze gorzej. No i oczywiście na sam koniec wiele zależy od nas, na ile powrócimy do zdrowego rozsądku. Pełen lockdown chyba nie jest możliwy, no bo wtedy byśmy umarli z głodu w pewnym momencie, więc gospodarka musi funkcjonować, ale to jest apel do nas wszystkich i apel osoby, która COVID przeszła. Naprawdę stosujmy się do obostrzeń i nie bądźmy obojętni. Znaczy ja, kiedy myślałem, żeby na koniec do początku rozmowy wrócić, gdzie się mogłem zakazić, to pamiętam pana, który chyba w stanie upojenia tak pół leżał, pół siedział w metrze, maskę miał na brodzie i na cały przedział kichał i kaszlał, tak, szczególnie kaszlał bardzo dojmująco. W zasadzie wszyscy to olewali, tam się odsuwali od niego trochę, no ale no, nikt kulturalny, wszyscy byli kulturalni, nikt nie zadzwonił po policję i po służby, że jest delikwent, który pod wpływem alkoholu najprawdopodobniej jedzie i sobie radośnie kaśle i roznosi zarazki po metrze i może wtedy zapewne koronawirusa, nie wiem, tak, więc też nie bądźmy obojętni, widzimy osobę, która ma ewidentne symptomy, a nie stosuje się albo nie jest w stanie, bo na przykład jest pijana, stosować się do zawodu, to weźmy telefon, zadzwońmy, bo to może komuś uratować życie. Zacznijmy traktować te sprawy poważnie, bo wtedy, jeżeli my będziemy poważni, to może unikniemy kolejnego lockdownu, unikniemy śmierci i zapaści gospodarczej, więc to w naszych jest, proszę Państwa, rękach.
Dziękuję Ci serdecznie za tę szczerą rozmowę. Łukasz Jankowski, dziennikarz Radia Wnet, niestety zakażony chińskim koronawirusem, ale tak jak słyszeli Państwo, już czuje się lepiej. W imieniu całej redakcji Idź Pod Prąd wszystkiego najlepszego i życzenia zdrowia.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie i wracamy do rozmowy z pastorem Pawłem Chojeckim, szefem telewizji Idź Pod Prąd, a także Cezarym Kłosowiczem, szefem wiadomości Idź Pod Prąd. Panowie, jak skomentujecie wypowiedzi Łukasza Jankowskiego? Czy z czymś się nie zgadzacie? Coś chcielibyście wzmocnić? No bardzo szczera rozmowa. To rzeczywiście wielkie podziękowania dla redaktora, że również opowiedział Polakom o swoim stanie zdrowia.
No, redaktorowi Jankowskiemu kibicowaliśmy po jego programach w TV Republika, taki tweet up, ja go nazywam tweet łap, nie? Tak trochę prześmiewczo, ale bardzo fajna formuła, troszeczkę wzorowana na telewizji Idź Pod Prąd, model interaktywny z uczestnikami sieci. Tam zdaje się Marian Kowalski był, nawet chyba mnie mieli zaprosić, ale jakoś tam chyba to pandemia przerwała te procesy, że tak powiem. To tak jak w telewizji Republika jest jak w sanepidzie, nie? Tam powoli mielą i tak dalej, no ale to
może
inna
jeszcze
sprawa.
Wszystko przed nami.
Także redaktor Jankowski bardzo dobrze się zapowiadał. Później troszeczkę straciliśmy go z oczu. Radio Wnet to nie jest nasza bajka, bo tam chińscy tacy no, lobbyści, tak delikatnie mówiąc, w rzeczywistości to dużo gorsze szuje występują i królują, że tak powiem, na bieżąco, ale widać, że kiedy doświadczenie przyjdzie na człowieka, no to on dużo lepiej rozumie sytuację. I to nie dotyczy tylko redaktora Jankowskiego, to dotyczy każdego z nas. Także dzisiaj z tym, co redaktor Jankowski mówił, to praktycznie no, trudno się z czymś nie zgodzić. To mniej więcej dokładnie takie same tezy tutaj u nas słyszycie. No bardzo chciałem tak podkreślić to, co powiedział o roli mediów, bo to właśnie media odpowiadają za stan myślenia Polaków. I bardzo tak no, ubolewam, że kiedy był początek pandemii, kiedy jeszcze można naprawdę było wiele zrobić, żeby zdusić tę pandemię w zarodku, no Radio Wnet to już tam nie mówię, ale też redaktor Jankowski na przykład nie nagłośnił naszego apelu do Polaków, żeby zrobić zapasy, żeby się przygotować, żeby zrobić także zapasy maseczek, które wtedy chińscy tu przybysze wykupywali masowo z naszych aptek. Przypominam, że wtedy jeden z takich pisowskich dworaków, Dworczyk, no wręcz publicznie wyśmiewał nasz apel. Zobaczcie, co się...
Pokażmy reakcję ministra Dworczyka, czyli ówczesnego szefa kancelarii premiera Morawieckiego.
Ruch 11 listopada, partia polityczna plus telewizja Idź Pod Prąd wystosowały ostrzeżenie do Polaków. Media to zamilczały z jednym tylko wyjątkiem. Polskie Radio wtedy no, zadało te pytania panu Dworczykowi, a wszystkie inne media przemilczały sprawę. Także przypominamy redaktorze Jankowski, że my w telewizji Idź Pod Prąd w ruchu 11 listopada cały czas konsekwentnie od ponad pół roku ostrzegamy Polaków. Niestety dziennikarze udają, że tego nie widzą.
Radiowa Trójka i minister Dworczyk. Prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
W obliczu bierności rządu w reagowaniu na zagrożenie polskiej epidemią, czego skandalicznym przykładami są organizowanie konferencji międzynarodowych z przedstawicielami Chin w Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrzymywanie regularnych połączeń na linii Pekin-Warszawa przez chińskie linie, ruch 11 listopada wzywa Polaków do oddolnego przygotowania się na nadchodzącą epidemię. W szczególności wzywamy Polaków do zgromadzenia odpowiedniej ilości leków, środków higieny, żywności, wody i opału. Co pan na to?
Wie pani, dla mnie skrajnie nieodpowiedzialne są działania podejmowane przez polityków i osoby z polityką związane, które prowadzą do wywołania niepokoju czy też paniki.
Zdradza pan wykupowanie ze sklepów różnych...
Ten apel, który pani zacytowała, jest już absolutnie kuriozalny, prawda?
Oczywiście, we Włoszech oczywiście, tak się dzieje.
Ale to też, wie pani, nawet dzisiaj jadąc do radia, słuchałem konkurencyjnej stacji radiowej, gdzie się wypowiadali. Trójki słucham bardzo często, ale trzeba mieć szeroki obraz sytuacji, więc wypowiadali się Polacy mieszkający we Włoszech, którzy mówili, że mają poczucie, mając kontakt ze swoimi bliskimi w Polsce, że mają poczucie, że we Włoszech jest mniejszy stres i mniejsze emocje związane z koronawirusem niż w Polsce.
To właśnie przez bierność dziennikarzy tacy oszuści polityczni jeszcze funkcjonują w polityce. Ten człowiek kompletnie się zdezawuował. Jego zaufanie społeczne jest kompletnie wyczerpane. Ale on dzisiaj występuje w polityce właśnie dzięki milczeniu usłużnych rządowi dziennikarzy. To tylko wypowiedź... redaktor Beata Michniewicz tu odważyła się zadać mu na wizji te pytania.
To była wypowiedź ministra Dworczyka z 25 lutego. Później, po kilku dniach, minister Dworczyk mówił, że jednak jakieś tam zapasy trzeba zrobić, no ale już ruchu 11 listopada i telewizji Idź Pod Prąd nie przeprosił za te obraźliwe słowa. Cezary Kłosowicz, jakbyś się odniósł do tej sytuacji, o której mówił redaktor Jankowski, że służba zdrowia odmówiła zrobienia mu testu na COVID-19, musiał sam prywatnie go wykonać, zapłacić 500 zł.
Niestety to jest skutek nieprzygotowania służby zdrowia, przez, za co jest odpowiedzialny minister Szumowski. Teraz będzie za najbliższy rozwój sytuacji już minister Niedzielski. Był czas, który można było wykorzystać do przeszkolenia pracowników laboratoriów, do zakupu nowego sprzętu, żeby tych testów można było robić jak najwięcej, do przeszkolenia ludzi, którzy by robili te testy. I wiadomo było, że będzie potrzeba tego dużo. Ale nie było w ogóle myślenia przyszłościowego, było myślenie, nie wiem, do wyborów, potem...
Kampania wyborcza, w ogóle o czym innym. 2 miliardy złotych na telewizję polską.
Nawet polska firma, która, nie jestem specjalistą z tej branży, ale chwaliła się, że ma bardzo dobry pomysł na testy, mogłaby uruchomić produkcję, to bardzo, że tak powiem, miała pod górkę przez działania rządowe, który absolutnie nie był zainteresowany, żeby tu czy polski przemysł wspierać, czy tak jak powiedziałeś, przygotowywać się na ten sezon jesienno-zimowy, o którym lekarze mówili, że wtedy nałożą się te dwie epidemie, coroczna grypy i chińskiego wirusa. Praktycznie w pierwszych objawach trudne do odróżnienia. I zapcha to system zdrowotny. To mówili. No i testy są kluczowe, żeby odróżnić grypę od COVID-u. No.
Tak samo nie przygotowywały się szkoły na zdalne nauczanie, kiedy miały pół roku, żeby to zrobić, żeby ewentualnie uzupełnić sprzęt u jakichś dzieci, gdzie jest wielodzietna rodzina, a nie ma tyle komputerów, czy zorganizować te programy nauczania zdalne i jak najwięcej tego przekształcić na zdalne. Uczelnie nie zadbały, wiele uczelni na przykład o to, żeby zajęcia komputerowe mogły się odbywać zdalnie, żeby licencje załatwić dla tych studentów i dla jakichś programów, których mają się uczyć i tak dalej. Tego nie zrobiono. I tu w kwestii testów, no teraz na przykład są informacje dziś z Krakowa, że ludzie stoją w kolejkach, bo testy się robi tam w punktach czterech w całym Krakowie i tam godzinę dziennie, dwie godziny dziennie.
No kpina jest
i
po
tyle.
Prostu.
Taka jest wydolność systemu. Teraz dziś i tak była rekordowa liczba testów 44 tysiące, no ale ja się spodziewałem, że my taką wydolność to osiągniemy w maju.
Ty się, Czarek, spodziewasz dobra.
Czy spodziewałem? Ale oczekiwałem, może tak.
W normalnym państwie to by tak było, ale nie w tej katokomunistycznej, bananowej republice.
Sylwia Angnelius pisze, a przepraszam, z czego ludzie mają żyć, jak zostaną z małymi dziećmi w domu? Mam zostawić 8-latka, czy zostać w domu? I kto mi da? Państwo? Dzieci non-stop są przy komputerze.
A to jest efekt nieprzygotowania systemu polskiego przez lata do normalnego życia i to nie tylko w epidemii, czyli takiego, gdzie rodzina może się zaopiekować swoimi dziećmi i jednocześnie zarobić na siebie, czyli jedno z małżeństwa mogłoby, żeby mogło zarobić na całą rodzinę, a drugie opiekować się w tym czasie dziećmi.
No ale teraz już jest taka sytuacja, zastana można powiedzieć.
No tak,
i
ale
co ludzie mają robić?
To wiecie, jak jest pożar i ktoś mówi, ojej, spali mi się krzesło, nie? Czy tam szafa, czy coś takiego. No tak, spali się, bo to trzeba było myśleć wcześniej, żeby ten pożar nie wybuchł. Także tu mamy dokładnie taką sytuację. Państwo polskie zniszczyło gospodarkę, zniszczyło przedsiębiorczość polską przez biurokrację bardzo rozdętą, największą w świecie chyba. No może gdzieś tam w jakichś Bantustanach to jeszcze jest jakaś większa korupcja i rozdęta gospodarka. Przepis jest praktycznie na wszystko w Polsce, nie? Absolutnie nie działa tutaj taka zasada, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Tak było na początku lat 90. przez 2-3 lata, a potem na wszystko już pozwolenia są. Czyli ogromna, rozdęta, niepotrzebna, szkodliwa biurokracja, a do tego niemiłosierne podatki, daniny państwowe, haracze państwowe, bo tak to trzeba nazwać. Ludzie są biedni z tego powodu. Ciężko harują, ale są biedni, bo komunistyczno-katolickie państwo wysysa z nich całą krwawicę. No i teraz przyszła pandemia, sprawdzam, no i ludzie mówią, ale ja nie mam za co żyć. No tak, bo 30 lat tolerowaliśmy komunistyczno-katolickie opresyjne państwo. To teraz nie ma za co żyć.
I co mają ludzie robić w takiej sytuacji? Szczególnie z małymi dziećmi.
Myślę, że w pierwszym rzędzie powinni ratować życie, a nie poziom życia. Bo jeśli umrze dziadek, jeśli umrze dziecko, jeśli ktoś umrze z rodziny rodzic. Będzie miał powikłania, że będzie inwalidą, nie będzie mógł przejść 100 metrów o własnych siłach i będzie musiał odpoczywać, to wtedy dopiero będą problemy. To lepiej teraz. Ja wiem, że jest biednie. Ale nawet jak to się mówi o suchym chlebie przeżyć te parę tygodni, a nie upierać się, że musimy mieć wszystko tak, jak było. Bo w hierarchii wartości poziom życia jest niżej niż samo życie.
Kret, jest kiepsko, to prawda, ale czy nie jest prawdą, że prędzej czy później każdy się zetknie z wirusem? Powinno się tylko dbać, żeby medycyna nie była przeciążona i można było każdemu pomóc.
No ale jak za to zadbać? Jak już w tym momencie jest przeciążony system. No jak zadbać? Pan redaktor, dobrze sytuowany, mówi o sobie. Stać mnie było na te 500 zł, żeby się pójść sprawdzić, nie? Kogo z Polaków stać na 500 zł? Jak jeszcze jest singlem, no to może jakaś część będzie. Ale jak ma już rodzinę i trzeba te 500 zł pomnożyć przez 3, 4, 5 czy 6 czy więcej, kogo w Polsce będzie stać na prywatne testy po 500 zł od sztuki? Przecież to 500 plus to było już zbawienie dla polskiej rodziny, że 500 zł dawali, a teraz 500 zł będę odbierać? Zobaczcie, tego człowieka dość, że tak powiem, ustawiony, ma znajomych w Warszawie, redaktor, no to tam go jakiś tam rozpoznawalny jest, ale i tak się nie dopchał do Państwowej Służby Zdrowia. Czarnek się dopchał, jak go głowa zabolała. Za darmo dostał test. Od razu.
No niestety w Polsce są równi i równi.
Jak mówiłem, że świnie się z rządu same wyżywią, same wyleczą, no to macie przykład z Warszawy. Czarnek zabolała go głowa i już ma o tak teścik i wszystko, co trzeba. Redaktor Jankowski. Raz, że przechorował w domu. Później zapłacił 500 zł. No to go zamknęli na 2 tygodnie potem, jak już przechorował. No to to jest właśnie polski system komunistyczny, który niszczy ludzi, a nie pomaga ludziom.
Redaktor Jankowski mówi również, że państwo w wielu aspektach jest niewydolne. Jeśli chodzi o pandemię, o sanepidzie, to już ma bardzo złe zdanie.
2 miliardy złotych na propagandę w TVP. Po 500 zł to by było 4 miliony testów.
Proste. No
a nie 44 tysiące. Drodzy państwo,
na te braki. No.
Drodzy państwo, teraz prosimy materiał z wczoraj. 5 mitów na temat koronawirusa. Obalamy je i wracamy za chwilę. Jest oczywiście taka teoria rozpowszechniana na świecie, a także w Polsce, że tutaj jakieś siły podpinają pod koronawirus grypę i tak naprawdę te zgony czy zachorowania na koronawirus to nie są zgony i zachorowania na koronawirus, tylko właśnie jakieś grypowe.
Na grypę w najwyższych szacowaniach na całym świecie w najgorszych latach WHO podawało 650 tysięcy zgonów. No a tu już mamy 1 000 000, no to skąd on się wziął?
Też mówią niektórzy internauci, że tej pandemii nie ma, a tylko tym siłom właśnie globalistycznym zależy na tym, żeby zaatakować gospodarkę. I no, mówią, że kryzys finansowy jest większy niż w 2008 roku. Zwalili na wirusa i tyle.
Może i zwalili na wirusa, tylko jest jedna poprawka do tej teorii. Że to wszystko prawda, tylko że wirus też istnieje i zabija. Można wykorzystać zabijającego wirusa do tego wszystkiego. Oczywiście, że wszelkie siły zła próbują go wykorzystać i te, które go wypuściły i inne, które tylko korzystają z okazji. I one każdą okazję wykorzystują dla swoich ciemnych celów. Także taką.
No to teraz wszystko prawda w tym, co powiedzieliśmy, że to jest atak globalny na cały wolny świat, likwidacja państw narodowych, zniszczenie Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Nie? I teraz, jeśli uwierzymy w koncepcję, że wirusa nie ma, to wspomożemy ten atak, czy osłabimy? To jest ważne pytanie.
Jak go rzeczywiście nie ma.
Jeśli by go rzeczywiście nie było, no to skąd te trupy? Skąd, można powiedzieć, działania takich potęg jak Stany Zjednoczone.
Nie ulega wątpliwości, że wirus pochodzi z Wuhan. Tam się zaczęła epidemia i nie ulega wątpliwości, że władze chińskie kłamały na jego temat, kiedy wiedziały już, że się rozpowszechnia między ludźmi, a przekazywały informacje, że nie ma na to dowodów i współpracowała w tym WHO. Tajwan nie dał się nabrać i ma teraz, my mamy 58 zgonów, a oni mają 3 zakażenia.
A 7 zgonów przez całą
pandemię.
Okres całej pandemii. Czyli jeszcze raz, u nas 60, u nich 7 przez praktycznie cały rok. Myślę, że to powinniśmy pamiętać, że to jest przesyłka nadana przez komunistyczną partię Chin. Także każdy, kto dzisiaj obawia się, każdy, kto dzisiaj jest w grupie ryzyka, kto będzie jutro, bo to już praktycznie jest nieuniknione, że każdy z nas gdzieś znajdzie się w grupie ryzyka kontaktu, oczywiście wszyscy chorzy, powinni sobie uświadomić, to jest przesyłka nadana przez komunistyczną partię Chin. Także pytamy o winę, od razu odpowiadamy. Chińscy komuniści, którzy chcieli zdestabilizować zachodni świat, a przede wszystkim chcieli uniemożliwić reelekcję Donalda Trumpa. Bo teraz widzimy, jak to wszystko się składa w jedną całość.
Przypominamy jeszcze na koniec, że jeżeli nie ma pandemii chińskiego wirusa, to Komunistyczna Partia Chin nie jest odpowiedzialna za niego i nie będziemy jej pociągać do odpowiedzialności. Taka jest właśnie konsekwencja propagandy, która ma swoje źródło właśnie w komunistycznych Chinach.
Są dwa cele tej propagandy. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, zdjąć odpowiedzialność z komunistycznych Chin. Po drugie, doprowadzić do zakażenia jak największej ilości wrogich państw, czyli na przykład Stanów Zjednoczonych, wolnego świata, także Polski.
Odnośnie Stanów Zjednoczonych, to my mamy akcję Pray for Trumps. Modlimy się zarówno za Donalda Trumpa, jak i jego małżonkę, którzy również zostali zakażeni chińskim koronawirusem.
I nie tylko o zdrowie, ale o zwycięstwo w wyborach 3 listopada.
Dokładnie. Możecie ten hashtag już teraz podawać na Facebooku, na Twitterze, w mediach społecznościowych. Łukasz Jankowski mówił o tym, że jego lekarka wyznała mu nieoficjalnie, że ministerstwo mówi, żeby oficjalnie testować ludzi, ale lekarzom mówi co innego, żeby masowo nie wysyłać na testy Polaków. Jak ocenicie te informacje?
No ja wierzę tej informacji poufnej wysyłanej do lekarzy. Zresztą to było widać w ilości testów. Były takie dnie niedawno, to w zeszłym miesiącu, gdzie było 13 tysięcy testów jednego dnia. Teraz troszeczkę pod naciskiem opinii publicznej, tutaj dobrze, że dziennikarze zaczynają nawet z tej prawej strony otwarcie krytykować rząd, no to troszkę rząd się ugiął i zwiększono te testowania do poziomu 40 tysięcy i zobaczcie, już mamy 3 tysiące zakażeń. Myśmy dokładnie to mówili. Robicie 10 tysięcy testów, macie 300. Zróbcie 30 tysięcy, będzie ponad 1000. A jest jeszcze więcej, okazuje się. Tutaj doktor Zieliński z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że w rzeczywistości to nie jest 3 tysiące, tylko 10 razy tyle. Czyli mamy dzisiaj 30 tysięcy zakażeń tak naprawdę. Nie? Zresztą po historii redaktora Jankowskiego to widać. Przecież ani on, ani jego rodzina nie zostali, czy tam tych, którzy mówili, nie zostali uznani za chorych. Dopiero jak sami zapłacili za test, no to ich łaskawie przyjęli do ewidencji. Takich przypadków słyszymy masę z Polski. Także być może nawet te szacowania, że jest dzisiaj nie 3 tysiące, tylko 30 tysięcy zakażonych, jak mówi doktor Zieliński, to może być nawet zaniżone. Zresztą ten, zobaczcie, skokowy, gwałtowny przyrost śmierci. Wczoraj już wszyscy byli zbulwersowani, że jest 2 razy tyle niż mniej więcej rekordy. Dzisiaj jest 3 razy tyle. I tu ze smutkiem zawiadamiamy, że pastor, o którym mówiliśmy, nie podawaliśmy imienia i nazwiska, wiedzieliśmy, że jest chory, modliliśmy się za tego pastora, to jest Piotr Wawry, luterański pastor, oni używają nomenklatury ksiądza, dla nas to jest obraźliwe, dlatego mówimy tradycyjnie, po protestancku, pastor zmarł, także no, bardzo wielki smutek, żal, wielkie słowa wsparcia dla rodziny, dla parafian tego pastora. Wiem, że był bardzo, bardzo szanowany w konserwatywnej tej części społeczności luterańskiej, ale takich kondolencji to trzeba by dzisiaj złożyć prawie 100, wczoraj ponad 50 i tak dalej. Także to będzie teraz coraz częstszym tematem newsów, rodzinnych wieści, że ktoś z naszych bliskich umrze. Przez oczywiście atak chińskich komunistów, przez zaniedbania czy sabotaż naszych władz, ale i to już jest nasza wina, przez głupotę wielu z nas. Dlatego wzywałem tych wszystkich, którzy głupoty piszą w internecie, którzy mówią, że to jest pandemia, że nie nosić maseczek, że to kaganiec. Dajcie se spokój. Ja nie wiem, w co wy wierzycie, ale przynajmniej nie rozgłaszajcie tych chińskich bzdur w Polsce na mediach społecznościowych. Bo w tym momencie swoją głupotą macie krew na rękach tych ludzi, którzy dzisiaj umierają na chińskiego wirusa.
W podobnym tonie mówił Łukasz Jankowski, żeby poważnie podejść do sprawy. W takim tonie mówią również eksperci, lekarze, że jeżeli Polacy nie wrócą do obostrzeń, nie wrócą do dystansu, do noszenia maseczek, dezynfekcji, to niestety skończy się to scenariuszem włoskim bądź hiszpańskim. Zapytałam redaktora Jankowskiego również o te słowa Mateusza Morawieckiego podczas kampanii wyborczej z lipca, żeby iść na wybory, że wirus jest już w odwrocie. Teraz mówi, że epidemia jest jak najbardziej groźna i trzeba dmuchać na zimne, premier Mateusz Morawiecki. Rzeczywiście, no,
wpływ tych lipcowych wyborów można było zauważyć. Sierpień był pod wieloma względami rekordowym miesiącem od początku pandemii. Odnotowano dobowy rekord nowych zakażeń, 903 miesięczny rekord, który był prawie dwa razy wyższy niż w rekordowym lipcu. Czy zgadzacie się z redaktorem Jankowskim, że te słowa Morawieckiego i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości nie miały bezpośredniego wpływu na wzrost zakażeń i zgonów, a tylko pośredni?
Nie, na pewno miały bezpośredni. Tutaj jestem przekonany, że miały bezpośredni, natomiast zbadać tego ani ja, ani redaktor Jankowski już teraz nie zbadamy, kto się zakaził w lokalu wyborczym albo kto się zakaził przez to, że premier powiedział, że nie ma koronawirusa i przestał stosować środki ostrożności.
Albo na zlotach wyborczych, gdzie większość ludzi było bez maseczek.
Albo w czasie kampanii wyborczej, tak. Nawet być może na tym właśnie, gdzie premier mówił te słowa. Przecież tam też było mnóstwo ludzi. Także jestem przekonany, że tam były zarażenia i mogło część z nich się skończyć i śmiercią.
Szczególnie, że apelował do osób starszych,
a te słowa
żeby szły
były,
na wybory.
Powiedziałbym, że wręcz zbrodnicze. On bezpośrednio wezwał do wychodzenia i do nie bania się koronawirusa tych, którzy są najbardziej narażeni na śmierć z powodu zakażenia koronawirusem, czyli seniorów, i kłamał. No jestem przekonany, że nie wierzę w to, że nie wiedział, że mówi nieprawdę, że nie trzeba się bać koronawirusa, bo tak powiedział, że już nie trzeba się jego bać i że ten wirus jest słabszy w lecie, kiedy wszyscy wiedzieli już, że tak nie jest.
Dla mnie rząd PiS-u, cała ta elita pisowska, to jest banda notorycznych kłamców. Przecież minister zdrowia poprzedni przyznał się przed kamerą, że jest kłamcą. Kiedy do tego się przyznawał, chociaż to jest taki wielki katolik, który tam podobno u matki Teresy szlify zyskiwał, który jest kawalerem zakonu katolickiego maltańskiego, to on rechotał. To jest parszywy, chamski rechot z Polaków, kiedy on mówił, że kłamał Polaków w sprawie pandemii. Kłamał w sprawie pandemii. Czy myślicie, że Morawiecki, kiedy mówił te słowa, nie kłamał?
Prosimy bardzo, jeżeli można, ten fragment wypowiedzi, jeżeli można ją tak nazwać, ministra już byłego Łukasza Szumowskiego.
Ja pamiętam pańskie wypowiedzi chociażby z tego studia. Miesiąc temu rozmawiał pan
bardzo
z Dorotą
jest
Gawrynuk.
Mi wstyd, panie redaktorze.
No właśnie, ja tylko zacytuję. Dorota Gawrynuk.
Panie redaktorze, oczywiste jest to, że nie można dyskutować o takich sprawach jak zmiana ministra konstytucyjnego poza gabinetem i zaciszem gabinetów.
No, wstydzi się pan tego?
Wstydzę się, tutaj mówię wprost, bo ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony do tego, żeby mówić wprost do osób, które bardzo lubię, coś, co nie jest prawdą.
Musiałby to być człowiek chory psychicznie, który by się w ten sposób zachowywał. Czyli z jednej strony mówi o strasznym przestępstwie wobec Polaków, że ich oszukiwał. Mówi słowa, no, które jeszcze można by od biedy przyjąć za przekonujące, że się wstydzi tego, ale mimika twarzy to jest rechoczący śmiech. On nie tylko się uśmiecha, tylko on rży. Rży z Polaków. Rży z tego, że może nam pluć w twarz i żadna konsekwencja go nie spotka. Mówiłem o katokomunie, o tej elicie, która teraz rządzi Polską po okrągłym stole, że to jest zmowa elity katolickiej sterowanej przez katolickich biskupów i elity komunistycznej sterowanej przez pogrobowców Jaruzelskiego i Kiszczaka. To rżenie tego katopatokomuny przedstawiciela, to dla mnie było no, takim, jakby to powiedzieć, zobaczeniem w soczewce strasznego stanu Polski. Że ten człowiek pluje tym pisowcom w twarz, a oni będą się oblizywać, mlaskać i bić brawo.
Ramzes pisze, nie ma kasy na walkę z pandemią, dziura budżetowa 100 miliardów złotych, a realnie 3 razy tyle, a na Podlasiu budują Muzeum Disco Polo za 4 miliony. Państwo z dykty.
Zdaje się, że to muzeum jest w gestii gminy i chyba środki unijne, tu Cezary szybko sprawdził.
Zapowiadała gmina. Słyszałem nawet o 10 milionach, ale może się coś zmieniło.
Ale na przykład muzeum księdza Rydzyka jest budowane już środków budżetowych. Zdaje się, około 70 milionów poszło na różne inwestycje księdza Rydzyka. Ja oczywiście nie mam nic do tych inwestycji, dopóki one są budowane z prywatnych pieniędzy, czyli ze zbiórek, gdzie tak jak nasza telewizja się utrzymuje z tego, co widzowie chcą nam przekazać. Mamy taką akcję 1000 gitar nam gra, czyli przynajmniej 1000 osób wspiera co miesiąc finansowo naszą telewizję i nic nikomu do tego. Ale kiedy tutaj są ogromne pieniądze, tyle milionów rząd przekazał w ostatnim roku księdzu Tadeuszowi, no to to jest nadużycie, to jest niemoralne. To jest niemoralne. Szczególnie, że jeszcze ksiądz Tadeusz buduje Muzeum Prześladowania Chrześcijan, a jestem pewien, że prześladowanie protestantów, prześladowanie chrześcijan z Kościoła Nowego Przymierza czy widzów telewizji Idź Pod Prąd, gdzie specjalny raportśmy pokazali, reportaż o spaleniu samochodu, o prześladowaniu jednego z nas, to możecie sobie zobaczyć, nie znajdzie się w tym muzeum, a my będziemy musieli, my protestanci będziemy musieli zapłacić za to muzeum, nie? Czy tę propagandę pisowską w TV PiS. Oni nazywają nas tajemniczą sektą, to jest TV PiS, tak próbują zdyskredytować telewizję Idź Pod Prąd. Zobaczcie, redaktorzy, nawet redaktor Jankowski, milczeli o tym kłamstwie i dyskryminacji chrześcijan w Polsce. Nie? A my, protestanci, my ewangeliczni chrześcijanie, musimy płacić na tę katolicko-komunistyczną propagandę z naszych podatków. No to jest właśnie prześladowanie chrześcijan w Polsce. Że nawet to tak inkwizycja robiła, zamykała ludzi do więzień i kazała im płacić za utrzymanie, za pobyt w więzieniu. To TV PiS, rząd PiS dokładnie robi to samo z ewangelicznymi chrześcijanami w Polsce.
Ten raport jest dostępny na naszej stronie idźpodprąd.pl. Polecamy go. Pokazujcie też swoim znajomym. Możecie też wysyłać do mediów. My oczywiście ten raport do mediów wysłaliśmy. Na razie żadnego odzewu. Jedyny odzew z Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Wsparcie idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć na kilka sposobów. I dziękujemy tym wszystkim, którzy już to zrobili.
A jeszcze pytanie, czy Radio Wnet dostało ten raport?
Dostało.
Panie redaktorze Jankowski.
Wyzwanie. Podeślemy jeszcze panu redaktorowi osobiście raport o prześladowaniu chrześcijan na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza i Idź Pod Prąd. A ja przedstawię ramówkę na dziś w telewizji o 18:00 program Którędy do Nieba. Temat kobieta pastorem, co na to Biblia. Będzie z nami gość specjalny. Do zobaczenia i o 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, gdy masz wysoką pozycję, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję serdecznie. Moim i państwa gościem był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie i państwu.
A także Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję. A w pierwszej części redaktor Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Do zobaczenia.
Król czy królowa to wysoka pozycja, zgodzicie się. Mamy właśnie w Biblii księgę Estery. To jest księga Żydówki, która została królową. I w imperium, gdzie ona jest królową, rozpoczyna się spisek przeciwko Żydom. Jeden z wysokich oficjeli planuje plan zagłady, planuje holokaust tamtejszych Żydów. Zachęcam was do lektury całej księgi Estery. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że ona musi upomnieć się o swoich. Dzisiaj możemy powiedzieć o swoich chrześcijańskich przyjaciół, o swój chrześcijański kościół, w którym jesteś. Masz wysoką pozycję i teraz twoi pobratymcy są prześladowani. Albo spieprzysz? Estera mówi do swojego kuzyna: słuchaj, ale ja bardzo wiele ryzykuję, kiedy upomnę się o swoich. I Mordochaj tak jej odpowiada. Bardzo ciekawa myśl. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Kiedy masz na szali swoją pozycję i świadectwo dla Jezusa Chrystusa, stanięcie po stronie swoich braci w Jezusie Chrystusie, pomyśl o tym dylemacie Estery i o tym, co jej powiedział Mordochaj. Estera wybrała właściwie, choć miała dylemat. Co ty wybierzesz?
października 1950 roku pod miastem Chamdo w Tybecie doszło do bitwy pomiędzy wojskami tybetańskimi a wkraczającymi do Tybetu oddziałami chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Tybet był częścią cesarstwa chińskiego, ale po jego upadku w roku 1911 oddzielił się i przez następne lata był w praktyce niepodległym państwem. Po zwycięstwie komunistów w chińskiej wojnie domowej Mao Tse-tung postanowił przyłączyć Tybet do Chińskiej Republiki Ludowej. Siły chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, które otrzymały to zadanie, liczyły około 40 tysięcy żołnierzy. Tybetańczycy wystawili 8 tysięcy. Bitwa pod Chamdo skończyła się zwycięstwem Chińczyków. Tybetańczycy byli nieliczni i gorzej uzbrojeni i nie byli w stanie stawić im skutecznego oporu. Później doszło do kilku mniejszych potyczek. Z wziętymi do niewoli żołnierzami tybetańskimi Chińczycy obchodzili się dobrze. Po odebraniu im broni przeprowadzali pogadanki na temat socjalizmu, wręczali pieniądze i puszczali do domu. Również dobrze porządkowo traktowali cywilów. Budowali im drogi, zatrudniali przy tych pracach i płacili pieniądze. Tybetańskiej elicie Chińczycy obiecali, że jeżeli zgodzi się na tak zwane pokojowe wyzwolenie Tybetu, zachowa swoją pozycję i przywileje. Jednak po kilku latach panowanie chińskie stało się dla Tybetańczyków nie do zniesienia i zaczęli się buntować. W roku 1959 wybuchło powstanie, które trwało do 1972 roku. Wtedy z polecenia prezydenta Nixona Centralna Agencja Wywiadowcza przestała wspierać powstańców w Tybecie. Według tybetańskiego rządu emigracyjnego terror chiński w Tybecie pochłonął setki tysięcy ofiar.